Partnerem audycji Na Pradze jest Galeria Wileńska.
Dobry wieczór Państwu. Kilka pięknych taktów muzyki Justyny Jary i eleganckiej kapeli. Jak zawsze rozpoczyna audycję Życie na Pradze. Kłaniam się bardzo, Państwu bardzo, bardzo nisko. Po miesiącu mojej nieobecności pozwoliłem sobie na aż taki urlop, ale z dużymi siłami i pomysłami wracam, by realizować audycję o naszej Pradze, o najważniejszych wydarzeniach związanych z naszą dzielnicą. Ja przypominam raz jeszcze, że nazywam się Damian Sawicki, że tę audycję tworzę, że tę audycję nagrywam i wierzę w to, że zyskuje coraz większe grono słuchaczy. Przypomnę, że można do mnie, do radia pisać, rzecz jasna. Adres e-mail to redakcja@radiopraga.pl. Ja odpisuję praktycznie na wszystkie ciekawe maile. Oczywiście możecie też Państwo podglądać nas na naszych socialach. To jest po prostu Facebook Radia Praga.pl. Drodzy kochani słuchacze, no wiadomo, czas wakacji, połowa tych wakacji za nami, to czas wielu, wielu imprez plenerowych, festiwali, warsztatów, etc., etc., że dzieje się naprawdę dużo. Ja mam wrażenie, że z roku na rok dzieje się coraz więcej i współczuję tym, którzy muszą codziennie, właściwie co weekendowo, a właściwie już nawet codziennie dokonywać różnych wyborów. I dzieje się rzecz jasna bardzo dużo też na naszej Pradze, bo wystarczy spojrzeć sobie na sociale takich pięknych, mądrych instytucji jak Dom Kultury Praga, jak Muzeum Warszawskiej Pragi, jak na przykład na stronę Urzędu Dzielnicy Praga. No i od czasu do czasu, rzecz jasna, ja też polecam posłuchać naszego radia i o wielu fajnych imprezach jesteśmy się w stanie dowiedzieć. I ja, dzięki znajomości między innymi z jedną przede wszystkim w temacie tego, o czym będę rozmawiał dziś, zaproszę Państwa na festiwal, który się już zaczął, bo uważam, że jest to jeden z bardziej oryginalnych festiwali, oryginalniejszych wydarzeń, może tak, kulturalnych, granych także na Pradze, jak się okazuje, o czym za chwilę. A więc zaproszę Państwa wraz z moim gościem na festiwal Warsze Muzik, którego to 10. edycja, 2 dni, drodzy Państwo, temu ruszyła. Ze studia naszego radia, w studiu, przepraszam, naszego radia jest już nasza dzisiejsza gościni, pani, właściwie nie, bo dość szybko i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Z nami już jest Ania Karpowicz, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Która jest kuratorką festiwalu, od tego zaczniemy, jest również muzykiem grającym na flecie na tym festiwalu, jak zdążyłem już dziś doczytać. Także witam Cię raz jeszcze. Powiedz mi bardzo proszę, czy te krótkie, niezwykle krótkie dossier na Twój temat wystarczy, czy powinniśmy jeszcze coś dodać, by wprowadzić naszych słuchaczy, nie wiem, w atmosferę festiwalu, w to, by bliżej od razu Ciebie poznali, z kim mają i posłuchali, z kim mają przyjemność?
Jestem flecistką wykształconą w kierunku i praktykującą też muzykę klasyczną i festiwal Warsze Muzik to właśnie jest festiwal muzyki kameralnej, który bardzo tak radykalnie wchodzi w miasto i dialoguje z miastem i z jego właśnie taką wielowarstwową historią. I ta działalność, tak powiemy, może właśnie muzyczno-kuratorska, trochę tak brak na to słowa. Ja po prostu uwielbiam wymyślać i realizować programy, które opowiadają jakieś historie. Programy właśnie w zakresie muzyki klasycznej i współczesnej. I Warsze Muzyk jest takim jednym z moich ulubionych projektów.
No dobrze, ale wiesz co, to już jest 10. edycja. Ja się cieszę, że coś jest powtarzalne i że nie umiera coś na różne sposoby, czasem śmiercią naturalną, czasem nagłym zgonem. Mm-hmm. 10. edycja, więc jubileusz. Nie? Prawda? No i pięknie, i gratuluję. Ale sięgnijmy może troszeczkę do początków tej imprezy, dobra? Mm-hmm. Jak to się stało w ogóle? Kto wpadł na pomysł, że zaczęliście ten festiwal grać?
No więc na pomysł wpadłam ja po lekturze takiej dosyć przejmującej książki Festung Warschau Elżbiety Janickiej. To jest książka, no, dosyć też już nie nowa, tak jak i festiwal już ma swoje 10 lat, na którą trafiłam oczywiście zupełnym przypadkiem. I jako, że przez wiele, wiele lat mieszkałam za granicą, przyjeżdżałam w wakacje do Warszawy i mimo tego, że jestem rodowitą warszawianką, to tak ta Warszawa letnia jest inna. Jest taka trochę wolniejsza. Mamy sierpień, który w ogóle jest takim trochę miesiącem historii, gdzie dużo myślimy o tym, co to miasto przeżyło i ile ma właśnie takich fascynujących warstw. No i jak właściwie dwie takie rzeczy się spotkały. Z jednej strony ta książka, która opisuje pewien schemat no takiej nieobecności pewnej części historii Warszawy w naszym myśleniu, w naszej przestrzeni publicznej, a z drugiej strony zaczęłam się bardzo intensywnie wgłębiać i interesować od takiej zupełnie fletowej strony, absolutnie czysto muzycznej, zaczęłam się interesować postacią Mieczysława Weinberga. No i to mnie doprowadziło do tego, że stanęłam zupełnie zaskoczona w pewne właśnie letnie popołudnie pod jego zrujnowanym domem. I jakoś tak głęboko do mnie dotarło właśnie to, że nagrania z jego muzyką zyskują laury The Gramophone Magazine, a ciągle wówczas, 10 lat temu, w Wikipedii widnieje jako kompozytor sowiecki. Był to chłopak z Warszawy o złożonej tożsamości, biegał po ulicy Żelaznej i tak to wszystko razem sprawiło, że bardzo chciałam spróbować wejść w podwórka kamienic i grać muzykę kompozytorów, którzy tam dokładnie mieszkali. No i zadzwoniłam do pianisty Marka Brachy, z którym znamy się już ze 23 lata od naszego pierwszego koncertu. Zadzwoniłam tak trochę nieśmiało i powiedziałam: słuchaj, no mam moje pianino domowe, chodź wyciągniemy je na to podwórko, no i spróbujmy, czy to może komuś się to spodoba, może ci mieszkańcy na przykład zejdą nas posłuchać. No to była zupełnie taka prawie że prywatna inicjatywa. Naprawdę tam organizacyjnie to właściwie byliśmy we dwoje. No i wraz z Markiem od tych 10 lat prowadzimy ten festiwal razem. I to też troszeczkę tłumaczy, dlaczego występujemy też w roli wykonawców czasami na tym festiwalu, bo właściwie zapraszanie zespołów rozpoczęło się od tego, że my nie byliśmy w stanie objąć uważnością, muzyką, programami takimi szytymi na miarę wszystkich miejsc i wszystkich kamienic, które miały taki potencjał. No więc oczywiście coraz większą część tego doświadczenia z przyjemnością oddajemy, zapraszając wspaniałych artystów, no a w tym roku to już w ogóle mamy taką edycję All Stars. Natomiast to się zaczęło rzeczywiście od duetu i odwożenia pianinka.
Jasne. To jeszcze o tej historii pozwolisz w krótkiej radiowej chwili, bo ja się zawsze zastanawiam, są takie momenty tak zwane, które uderzają. I czy było coś, o czym możesz dziś opowiedzieć w tych 9 dotychczasowych edycjach, do których to takie wybitne wydarzenie, które często do ciebie wraca, które spowodowało, że powiedziałaś, czy może to było na początku, czy może to było w środku, że to ma sens i będę to kontynuować zgodnie z, jak mawia już chyba klasyk, do końca świata jeden dzień dłużej.
Mhm. No to jest w ogóle świetne pytanie, bo w takich projektach troszkę aktywistycznych, troszkę interwencyjnych, to jest zazwyczaj takie ryzyko, że to się wypali, prawda? Że świetny pomysł na taką trochę szaloną akcję, tu sobie pojeździmy i w ogóle śmiesznie, ale że to nie ma, że tam nie ma tej podstawy, tak? Że to się szybko wyczerpie. No i rzeczywiście tak jest, że chyba, dla mnie chyba takim najbardziej przejmującym momentem była pierwsza edycja, kiedy zaczęliśmy grać również w pomniku Umschlagplatz. Mhm. I kiedy te dźwięki bodajże fortepianu podczas pierwszego koncertu mieszały się właśnie z przejeżdżającymi tramwajami i nad tym pomnikiem też szumi jakaś lipa warszawska i ludzie przechodzą i się zatrzymują. I to była tak radykalna interwencja, no bo to nie są koncerty klasyczne promenadowe. Tak jak mamy koncerty chopinowskie w Łazienkach, czy Paderewskiego na Ujazdowie, że tam jest tak to wszystko trochę uładzone i to po prostu jest koncert pod gołym niebem, ale taki trochę promenadowy, trochę pod jakimś namiocikiem, że to jest wszystko takie ułożone, tylko my naprawdę gramy na gołym kamieniu i ludzie na gołym kamieniu siedzą, a w kamienicach stoją. No i chyba tak, i chyba to na nas zrobiło duże wrażenie. Chociaż też tutaj warto powiedzieć, że że byliśmy kwestionowani, szczególnie w pierwszych latach, mhm. że na przykład koncerty w pomniku nie mają sensu. Że nice try, ale to jest bez sensu, bo prawie nic nie słychać, właściwie to trudno powiedzieć, co ta osoba gra. I mieliśmy rozmowy właśnie z Markiem Brachą, co my na to? Czy przenosimy się do jakiejś sali koncertowej, czy rezygnujemy z tej lokalizacji? No ale wytrwaliśmy i właściwie wczoraj, jak był koncert Bo Arte Piano Trio, nikt już nas nie pytał, że coś może niedobrze słychać. Wszyscy rozumieją, po co tam jesteśmy i jakiego rodzaju to jest koncert. Także tak, to poczucie sensu jest.
A publiczność się zmienia? Czy cały czas zauważacie te same twarze? Bo to czasami tak jest, że ludzie no, bardzo mocno się przyzwyczajają do konkretnych osób, wykonawców, nie wiem, miejsc, muzyki i tak dalej. Mhm. Ale no 10 lat, tak? Trudno by było grać i że tak powiem, w tym samym własnym sosie się podgrzewać. Więc jeżeli ta publiczność zmienia, wierzę w to, że też pokolenia tak? No to właśnie wtedy można sobie tak tutaj napisać, że to jest sukces, no bo trafiacie do, pewnie też wy dość ambitnie do tego podchodzicie i zmieniacie repertuar, ale najważniejsze, żeby trafiać do publiczności, żeby nie grać dla siebie.
Oczywiście.
Tak mi się wydaje. Wiele właśnie imprez, mam takie wrażenie, wiele takich imprez, które w Warszawie grało albo gra do dziś, zaczyna już grać dla siebie.
A, rozumiem.
I to myślę, że jest pierwszy ten gwóźdź tej przysłowiowej trumny, więc jeżeli wygracie dla ludzi i ludzie się zmieniają i to otoczenie, mimo że to otoczenie zostaje i są pewne, tak nazwijmy to w cudzysłowie, techniczne problemy, choć tak jak pięknie to ujęłaś i też to wcześniej wyczytałem, że to tylko jakby upoetyzowało, tak, troszkę te wasze koncerty, więc to jest fajne.
A wracając... No jeśli chodzi właśnie o tą publiczność, to jest świetny wątek, że tak, to jest prawda, że w ogóle troszkę taką klątwą muzyki klasycznej jest to, że większość instytucji związanych z muzyką klasyczną, filharmonii, jako jeden z priorytetów stawia sobie co? Rozwijanie publiczności i włączanie młodego pokolenia, żeby przychodziło na muzykę klasyczną. Wszyscy o tym mówią, ale zrobienie tego nie jest proste, bo rzeczywiście wokół muzyki klasycznej narosła masa stereotypów, że musisz się na tym znać, że musisz się dobrze ubrać, że tam będą głównie jakieś osoby w wieku twojej babci obok. No i że generalnie nie jest to może coś takiego aktualnego. I to, co mówisz, że my na Warsze Muzyk mamy naprawdę niezwykle zróżnicowaną publiczność i ludzie z malutkimi dziećmi, które widzimy z roku na rok też czasami jak rosną, i sąsiadów, którzy też się zmieniają, dlatego że te kamienice na przykład na Mirowie, no to jest dzisiaj centrum Warszawy i tam jest dosyć duża... dosyć duży taki ruch, jeśli chodzi o mieszkańców, że my właśnie widzimy nowe twarze na tych balkonach i na tych leżaczkach. No i mamy oczywiście znawców, dziennikarzy, którzy lubią ten festiwal i przychodzą. No ale takim głównym założeniem jest to, żeby być tak radykalnie dostępnym.
Jasne. Bardzo mi się spodobało o tej poetyczności jeszcze chwilę, o której wspomniałem. Co napisałaś, nie wiem, czy ty, czy we współpracy z zespołem, w którym tworzycie ten festiwal, że festiwal Warsze Music jest przestrzenią czułego spotkania muzyki z miastem. To mnie ujęło i mnie się to bardzo podoba, to jest piękne, no to rozwiń tą myśl, jeśli możesz.
Tak, to jest z mojego tekstu programowego na koncert, który się odbędzie w Polskim Radiu 29 sierpnia i próbowałam sobie tak skondensować, o co nam chodzi właściwie, no bo tak, muzyka, no warstwy, wielokulturowość, tak, to, że mamy tylu kompozytorów znakomitych o żydowskim pochodzeniu, ale to też nie jest festiwal o pochodzeniu, to nie jest festiwal muzyki klezmerskiej, czy w ogóle nie koncentrujemy się na tym, pokazujemy w ogóle życie przedwojennej Warszawy, której już nie ma, gdzie na ulicy było słychać i polski, i jidysz, i niemiecki, i rosyjski, i to naprawdę to było zupełnie inne miasto, które zostawiło po sobie tak naprawdę niewiele śladów. I jakbym miała tak to właśnie skrócić, to chodzi o czułe spotkanie i myślę, że dzisiaj ludzie tego bardzo potrzebują. W nadmiarze, w ryczącym chaosie, w jakimś terrorze nieustannego porównywania się, właśnie tu kategoria sukcesu, prawda, i social media, ale nie tylko, ciągłe jakieś pozycjonowanie się. Wszyscy są moim zdaniem tym bardzo zmęczeni, A my się na Warsza Muzyk tak spotykamy w podwóreczku. Ci ludzie są dla nas ważni. Nie gramy tej muzyki po to, żeby zagrać muzykę i żeby koncert się odbył, tylko po to, żeby kogoś spotkać. Bardzo często czegoś się dowiedzieć. Przychodzą do nas mieszkańcy, opowiadają. Pani sąsiadka tu obok, ona już nie żyje, ale ona tu była przed wojną. Jakieś opowieści się wzbudzają, też własne, jakieś osobiste doświadczenia. No każdy z nas ma w rodzinie jakieś doświadczenie.
To zapisujecie, prowadzicie jakąś kronikę tych 10 lat, taką wiesz, no nie mówię też audio, ale może gdzieś ktoś, jakieś notatki, bo czasami perełki się trafiają, na których można, nie wiem, napisać piękną książkę, tak?
To prawda, to w ogóle mogłaby spokojnie powstać książka o mieszkańcach, z którymi tak naprawdę no, współtworzymy ten festiwal, ale też mamy takie piękne prezenty, że na przykład dzieci rysują rysunki muzyków, albo pewien pan napisał wiersz, słuchając naszego koncertu i wysłał nam na maila. No coś niezwykłego i takie, myślę, to czułe spotkanie muzyki z miastem odbywa się właśnie w tym, że my przychodzimy do nich do domu i że to o nich tam chodzi. A nie chodzi ani o ego tego artysty, jaki on tu będzie perfekcyjny, jak się popisze, ani nie chodzi o jakieś takie wartości archiwistyczno-historyczne, że my mu teraz będziemy tutaj oznaczać jakieś miejsca, tylko właśnie chodzi o takie spotkanie serdeczne i pewnie dlatego to działa.
Też, co mnie ujęło w waszym pomyśle na festiwal, jest stworzenie, znaczy po pierwsze tego, że gracie w wielu miejscach Warszawy, że nie wymyśliliście sobie jednej sceny i tam po prostu gospodarzycie, tylko gracie w wielu miejscach Warszawy. I podoba mi się ta mapa. Więc proszę opowiedz, bo ja chyba wiem, jaki jest klucz powstania tej mapy, tak podejrzewam, ale może usłyszę to od ciebie i może się, tak powiem, zdziwię, że nie w tą stronę poszedłem. Ta mapa jest takim chyba według mnie najistotniejszym miejscem waszej strony internetowej. To skąd pomysł na tą mapę i dlaczego te miejsca, a nie inne w Warszawie w 10. edycji w tych miejscach zagracie?
No mapa jest przepiękna i zaprojektowana przez Karola Tomokiego Yamazakiego z wielką czułością właśnie i pieczołowitością. I myślę, że ta mapa, masz rację, że spełnia taką niezwykle istotną funkcję, bo ona łączy miejsca zupełnie ukryte i nieznane, tak jak na przykład kamienica przy Chłodnej 20, do której nie wejdziesz. To jest normalny budynek, gdzie ludzie mieszkają, bramka jest zamknięta, musisz znać domofon. I raz w roku się to otwiera, możesz doświadczyć w ogóle, co to za podwórko. No tu na Pradze to nie muszę ci opowiadać, prawda? Jak magiczne mogą być takie przestrzenie. Czyli takie miejsca zupełnie, można powiedzieć, anonimowe, a obok tego na przykład właśnie studio imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie będziemy grać z orkiestrą, czy właśnie tutaj Targowa 50x52, też zrewitalizowane podwórko, tak się składa, że Muzeum Warszawskiej Pragi. I na tej mapie takim jaśniejszym kolorem zaznaczone są lokalizacje, w których już kiedyś byliśmy, czasami jednokrotnie, czasami parę razy, a takim ciemniejszym kolorem zaznaczone są właśnie te lokalizacje aktualne, czyli tam, gdzie jesteśmy w tym roku, żeby sobie właśnie obejrzeć, gdzie my tam wędrujemy.
Jasne. Drodzy słuchacze, za chwilę porozmawiamy o muzyce i o muzykach oczywiście, bo bez nich nie byłoby festiwalu. Zanim to się stanie, ja zagram dla Państwa coś. Niestety nie mam w tej chwili żadnych kawałków, żadnych utworów, żadnych pieśni muzyków, którzy w tym roku zagrają. Już zagrali, a jeszcze zagrają, ale już tutaj się z Anią umówiłem i mam dostęp do muzyki, która wybrzmiewać będzie w te piękne wieczory i tą muzykę dołączę do podcastu z tejże rozmowy, który się już jutro ukaże. A teraz też klezmer, też człowiek grający muzykę klezmerską, który się nazywa Giora Feidman z formacją Gitanes Blondes, a zagra taką pieśń, która się nazywa po prostu Irlandzki Poranek. Gramy. Życie, drodzy Państwo, na Pradze i Warsze Music. To są dwie rzeczy, które nas dzisiaj połączyły. Ja się nazywam Damian Sawicki, ze mną Ania Karpowicz, pierwsza flecistka festiwalu Warsze Music, 10. edycji. Tak się mam nadzieję, że to w żaden sposób cię nie obrazi, a może nie. Też ujmie w jakiś sposób, ponieważ grasz na flecie. Tak. Między innymi grałaś na przedwczorajszym koncercie razem z Tuzem, z wybitną osobą, ze znawcą muzyki klezmerskiej, właściwie, która płynie w jego pewnie błękitnych, szlacheckich muzycznych żyłach, z Dawidem Krakauerem. Okay. To ja cię bardzo proszę, opowiedz, jak się grało? No i o tej publiczności, bo wspomnieliśmy wcześniej o tej publiczności, jak was odebrała publiczność na ulicy Szerokiej, tak?
Na ulicy Chłodnej 20.
Na ulicy Chłodnej 20, dobrze, bo tam o Szerokiej.
W pięknej kamienicy secesyjnej, tak, w cudownym podwórku, gdzie jest dobra bardzo akustyka. No, oczywiście podwórko pękało w szwach, jeśli chodzi o publiczność, no to niezwykle dopisała. Naszymi gośćmi właśnie był David i znakomity, jeden, myślę, z najlepszych obecnie grających w Polsce kwartetów smyczkowych, Messages String Quartet. Tam prymariuszką jest Małgorzata Wasiucionek-Potera. No i ułożyliśmy taki program Dreams and Prayers i szliśmy sobie troszeczkę tak przez wiek XX. Zaczęliśmy od arii Mieczysława Weinberga, utworu z 1942 roku, oczywiście 1942. To jest bardzo taki przejmujący i nostalgiczny utwór napisany w Taszkencie, prawdopodobnie w momencie, kiedy Weinberg sobie uświadamia, że nie ma do czego wracać, tak? Bo to jest rok 1942, tutaj trwa akcja likwidacyjna i to prawdopodobnie jest ten okres w jego życiu, takiego ostatecznego rozstania z Warszawą, i ta aria jest bardzo warszawska. Potem miałam przyjemność grać właśnie z kwartetem smyczkowym Aarona Koplanda, również kompozytora o żydowskich korzeniach litewskich, kompozytora amerykańskiego, dwie trenodie z lat 70. No i oczywiście publiczność nie mogła się doczekać, kiedy wreszcie zabrzmiał Dreams and Prayers of Isaac the Blind Oswaldo Golichowa, utwór z 95 roku, czyli tak już końcóweczka wieku XX. Niezwykle smakowity utwór, jeżeli mówimy o takim łączeniu muzyki klasycznej i klezmerskiej, no to jest zrobione z nieprawdopodobnym smakiem.
A czy ten utwór został mi przez ciebie dziś podarowany?
Tak.
Jest.
Tak.
Drodzy słuchacze, bądźcie cierpliwi, dziś ten utwór, słuchacze, podcastowi wybrzmi. Tak. Wracam do ciebie.
Tak, także no oczywiście David po prostu rozniósł to podwórko. W ogóle w jakimś momencie już takiego właśnie szybszego grania ludzie zaczęli wstawać z leżaków i tańczyć, i w ogóle jakiś szał tam się odbył nieprawdopodobny, ale ten utwór Golichowa jest o tyle niezwykły, że jest naprawdę taki bardzo oniryczny w charakterze, ale też taki bardzo odwołujący się do wartości duchowych i przez to uniwersalny, że to nie jest tylko opracowanie jakichś takich melodyjek właśnie ludowych, żeby się tego miło słuchało. Jest tam jakaś taka niezwykła głębia. Także grało się świetnie, a to już moja druga współpraca z Davidem, bo myśmy 10 lat temu grali razem utwór Juda Greensteina wspólnie, a teraz właśnie spotkaliśmy się po latach ponownie. No także było fantastycznie, co tu dużo mówić.
No to fantastycznie, że tak pięknie otworzyliście festiwal i równie fantastyczne jest to, o czym już powiedzieliśmy przed przerwą muzyczną, że festiwal zawitał na Pragę, bo tak. Drodzy Państwo, w ten weekend najbliższy będziecie grali na Pradze, dokładnie 8 sierpnia, dwie imprezy na ulicy, jedna na ulicy Kłopotowskiego, a zaraz po niej ta wspomniana wcześniej na dziedzińcu Muzeum Warszawskiej Pragi. No to powiedz bardzo proszę, jako menadżerka, dlaczego warto zarezerwować sobie na te wydarzenia czas?
No po pierwsze właśnie po 10 latach po raz pierwszy dotykamy tego tematu, że ta część Warszawy mówiąca w języku jidysz to nie tylko jest dzielnica północna. My mamy właściwie większość instytucji, bo i Żych, i Muzeum Polin, i Muzeum Getta, i dużo instytucji ma swoje siedziby gdzieś właśnie, czy to na Muranowie, czy na Woli, czy w Śródmieściu. A przecież tutaj na Pradze Muzeum Pragi ma w swoim, że tak powiem, zarządzie i jest współtworzone przez jedną z niewielu ocalałych żydowskich modlitewni, więc tutaj tak. mamy te tematy bardzo blisko. No i właśnie, żeby trochę wczuć się w ten klimat, trochę popatrzeć na Warszawę innymi oczami, to najpierw wyruszymy na cudowny spacer, który poprowadzi Aleksandra Karkowska-Rogińska właśnie z Muzeum Pragi. I to będzie w sobotę o godzinie 16. Spotykamy się przy Kłopotowskiego 23/25, czyli w miejscu po synagodze, w miejscu, w którym kiedyś stała synagoga, której już nie ma. I pięknie Ola pisze o tym spacerze, że warszawska Praga w szczególny sposób zachowała warstwy dawnego miasta, ostańce, w których historia wciąż pozostaje czytelna w materialnej przestrzeni Warszawy. Odmienny bieg historii sprawił, że prawy brzeg Wisły zachował liczne fragmenty dawnej zabudowy, miejsca, w których ślady dawnych mieszkańców pozostają obecne w architekturze. I to jest piękne właśnie, że tutaj jest to takie bardziej dotykalne, a na lewym brzegu Wisły jest to bardziej wyobrażone, tak? Bo tam właściwie niewiele zostało. No a jak już sobie tak pochodzimy po tej przedwojennej Pradze i sobie pozaglądamy właśnie w różne ciekawe miejsca, to spotykamy się o 18:00 i taki jest zamysł, że ten spacer kończy się właśnie w Muzeum Pragi tak za 15:06, żeby można było spokojnie chwilę odpocząć i zostać na koncercie. A wystąpią naprawdę znakomici muzycy. Marcin Zdunik, wiolonczelista, dopiero co, słuchaj, wczoraj to było, wczoraj rozniósł Breaking Classic w Otwocku, grając z orkiestrą AUXO, także naprawdę mamy niezwykłe gwiazdy z nami w tym roku. No i Marcin Zdunik będzie grał z Harmonium Duo, czyli Iwo Jedyneckim i Hubertem Giziewskim na akordeonach, a w programie Mieczysław Weinberg, Anton Weber, Gustav Mahler i Joseph Akron, kołysanka, i to taki troszeczkę właśnie kołysankowy program. Bardzo takie ciepłe brzmienie, bo mamy dwa akordeony, także to będzie coś, myślę, niezwykłego, i do tego piękna wiolonczela.
No ja Państwu, tym szczególnie, którzy nie byli na koncertach sceny letniej, bo to tam się będzie działo, gdzie zawsze scena letnia Muzeum Warszawskiej Pragi, te koncerty, bo one tworzą, po pierwsze, świetnie słychać. To jest zamknięte dziedziniec, w który jest pięknie, nie wiem, to przypadek, rzecz jasna, ale jest tam bardzo dobra akustyka, szczególnie dla tego typu instrumentarium. Choć byłem też na koncertach muzyki folk, ludzi grających tam z przytupem, i też się to fantastycznie słuchało, i było to pięknie zaaranżowane, ale koncerty unplugged są jeszcze przyjemniejsze, a że wcześniej możecie Państwo tam dotrzeć, zwiedzając to, co być może Ola wyszukała jeszcze specjalnie dla Was, jest równie fajne, i to będzie przyjemny wieczór, aż żałuję, ale pewnie z rąk drugich czy trzecich dowiem się, jak było, bo mnie niestety w tym czasie nie będzie. Ja tylko dodam jeszcze, drodzy Państwo, że o szczegółach tej imprezy możecie wyczytać na stronie Muzeum Warszawskiej Pragi i oczywiście na stronie Warsze Music. Warto do tego zaglądać i dowiedzieć się, po co ten spacer, po co ten koncert i dlaczego akurat tu na Pradze. Co później? Powiedz, bo czytam, że to nie jest ostatni akord festiwalu.
Absolutnie nie.
Dopiero się zaczniecie rozkręcać na poważnie. No to o poszczególnych co jeszcze dalej? Innych atrakcjach parę słów bardzo proszę. Tak. Oddaję Ci oczywiście głos.
Jeśli mają Państwo czas i ochotę, żeby przejechać się na drugą stronę Wisły, to opowiadałam o tych koncertach w pomniku Umschlagplatz. To są koncerty, gdzie brzmi muzyka taka klasyczna, zwana poważną, naprawdę o takim dosyć dużym ładunku emocjonalnym, ale też właśnie ten pomnik, zaprojektowany przez panią Hannę Schmalenberg, był pomyślany jako taka przestrzeń wspólnej pamięci, a więc też spotkania. I tam będą zarówno fortepiany i recitale pianistyczne. 9 sierpnia będzie z nami AB Zieleniec, a jeszcze potem 23 sierpnia duet wiolonczelowo z kolei fortepianowy. to jest takie jedno jeszcze wydarzenie, czy kilka wydarzeń właśnie tych pomnikowych. Będziemy grać jeszcze w Podwórkach, na Chmielnej 122 Paweł Szamburski, też znowu niezwykły, szalony, ekspresyjny klarnet w kamienicy braci Gold, ale także 22 sierpnia będziemy w kamienicy przy ulicy Złotej 62, tam z kolei Andrzej Karałow, znakomity pianista, będzie grał koncert i to będzie też premiera płyty, także też coś wyjątkowego. No i ostatni weekend to już w ogóle po prostu przechodzimy samych siebie, no bo po raz pierwszy robimy koncert orkiestrowy. Będzie z nami orkiestra AUXO, która również grała na Breaking Classic dopiero w zeszły weekend, więc jeśli Państwo podążają, to będzie szansa właśnie jeszcze raz się z nimi spotkać i z maestro Markiem Mosiem 29 sierpnia w Polskim Radiu o godzinie 16:00 koncert Warsze Muzyk Rozświetlanie, orkiestra AUXO, zagra Marek Bracha, mój drogi właśnie współkurator i ja też wystąpię z drugim koncertem fletowym Weinberga. Także no, tych wydarzeń jest mnóstwo i tak jak Państwo słyszą, i są koncerty takie bardziej poważne i takie bardziej czułe, jak na przykład nasze kołysanki i takie bardziej galowe, jak na przykład koncert radiowy, także naprawdę jest z czego wybierać.
Drodzy słuchacze, nie pozostaje mi nic innego, tylko raz jeszcze zaprosić Was na wszystkie, nie tylko praskie, ale wszystkie imprezy festiwalu Warsze Music, bo, i tu pozwól zacytuję Ciebie, moją gościnię z materiałów, które mi przysłała, nie pamiętam, ale któraś z dziewczyn z Muzeum Warszawskiej Pragi. Najważniejszym elementem układania programu w Warsze Music pozostaje dla mnie nasłuchiwanie miejsca, przedwojennego podwórka, które jest nie tylko scenografią koncertu, ale opowiada własne muzyczne historie. To ja Państwa zachęcam do wysłuchania tych muzycznych historii, bo takie festiwale jak ten, mam wrażenie, naprawdę mają sens, bo nie tylko muzyka, ale też miejsce, ale wrażenia, atmosfera i to, co powiedziała Ania też, poznawanie nowych ludzi o podobnej wrażliwości estetycznej. Może tak. Niezmiernie miło było mi gościć Studio Radia Praga i w audycji Życie na Pradze panią, właściwie już nie, a nie, po prostu Karpowicz, dobrze, inicjatorkę, organizatorkę, kuratorkę i pierwszą fleciskę festiwalu Warsze Music. Bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki.
Dziękuję
za to,
bardzo.
Żeby wszystko pięknie się udało i mam nadzieję, że przy okazji 11 festiwalu i każdego kolejnego znajdziesz ten moment, tą chwilę, żeby do nas zajść i poopowiadać o tym, co na tej Pradze, jakie szaleństwa zaproponowaliście prażanom.
Koniecznie.
To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska.
Radio Praga. Thank you. Thank you.